Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Opieramy się na Ewangelii Mateusza, 28 rozdziale, wiersz 20, gdzie Jezus nakazał swoim uczniom iść do wszystkich narodów, czynić uczniów i chrzcić ich, a następnie nauczać ich, by czynili każdą jedną rzecz, jaką Jezus nakazał. Osobiście wierzę, że jest to zaniedbana część wielkiego posłania. Przyglądaliśmy się też Ewangelii Mateusza, 4 rozdział, i rozważaliśmy te rzeczy, o których Jezus tam nauczał. Teraz przejdziemy do Mateusza, 5 rozdziału, gdzie mamy zapisane tak zwane kazanie na górze. Ono obejmuje 3 kolejne rozdziały i jest tu wiele instrukcji. Czytamy, że Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy usiadł, podeszli do Niego Jego uczniowie i On nauczał ich. Pierwsza rzecz, którą powinniśmy zauważyć, to to, że Jezus kieruje te słowa do swoich uczniów. Kazanie na górze nie było skierowane do tłumów w głównej mierze. Było skierowane do uczniów Jezusa, którzy chcieli Go naśladować. Tylko oni mogli zrozumieć standardy, które Jezus tutaj prezentuje. I kiedykolwiek spotykamy chrześcijan, którzy lekceważą te 3 rozdziały albo lekko podchodzą do tych nauk zapisanych w tych 3 rozdziałach, albo jak niektórzy wierzący mówią, to nie dotyczy nas, to dotyczy Żydów, albo coś w tym rodzaju. Jest wiele takich niedorzecznych rozmów między chrześcijanami, którzy nie chcą być posłuszni wszystkiemu, czego nauczał Jezus. I szukają różnych wymówek, żeby nie robić tego, co Jezus nakazał. Ale widzimy, że są to bardzo ważne słowa, które Jezus skierował do swoich uczniów. I ci z nas, którzy chcą być Jego uczniami lub też są Jego uczniami, biorą te słowa na poważnie. Ale tłumy się przysłuchiwały. Czytamy, że Jezus usiadł, podeszli do Niego Jego uczniowie i On ich nauczał. Ale na końcu tego kazania na górze, w 7 rozdziale i 28 wierszu, czytamy, że ludzie zdumiewali się Jego nauką. A więc mamy tutaj taki obraz, że Jezus bierze swoich uczniów, oni podchodzą do Niego i On do nich przemawia. Ale tłumy, które są dalej za uczniami, przysłuchują się temu, co Jezus mówi i zdumiewali się Jego nauką. Wiersz 29 można by sparafrazować, że Jezus nauczał to, co sam praktykował. Uczył bowiem jako ten, który ma moc, a nie jak uczeni w piśmie, którzy głosili bez mocy. A powodem tego, że Jezus głosił z mocą, było to, że żył zgodnie z każdym słowem, które wypowiadał. Ludziom wiele czasu zajmuje przygotowanie kazań. A ile czasu zajęło Jezusowi przygotowanie kazania na górze? 30 lat. On głosił to, co miało miejsce w Jego życiu. To nie były notatki, które zapisał pewnego poranka, zanim miał przemawiać, tak jak wielu kaznodziejów robi to dzisiaj. Jezus nauczał tego, co miało miejsce w Jego życiu, pełnym pokus i różnych okoliczności życia w Nazarecie i na tej podstawie przemawiał z własnego doświadczenia. I to jest przykład dla nas, jak my mamy zwiastować, o czym już wcześniej mówiliśmy. I na początku mamy tutaj 9 błogosławieństw, albo jak to nazywam, 9 właściwych postaw, błogosławionych postaw. I one są opisane w wierszach od 3 do 12. I dalej od 13 wiersza 5 rozdziału do końca. Najpierw mamy wprowadzenie do wiersza 20 i dalej 5 rozdział od 21 wiersza aż do 7 rozdziału i 6 wiersza. Mamy 9 niewłaściwych postaw, których wierzący człowiek nie powinien mieć. Niewłaściwe postawy. Najpierw 9 właściwych postaw, które wierzący człowiek powinien posiadać. I od 7 wiersza 7 rozdziału mamy podsumowanie. A więc zacznijmy od tych właściwych postaw, o których Jezus mówi. Najpierw Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wiersz 3. Błogosławieni ubodzy w duchu. To słowo błogosławieni może oznaczać szczęśliwi, albo parafrazując, to człowiek, któremu się zazdrości. Jeśli chcemy komuś na ziemi zazdrościć, to nie bogatym ludziom, nie sławnym ludziom, nie przystojnym ludziom, ale zazdrośćmy tym, którzy są ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebios. Ludzie posiadający pieniądze czy umiejętność przemawiania mogą posiąść to ziemskie królestwo, ale Królestwo Niebios należy do ubogich w duchu i w ostatecznym rozrachunku to oni są godni pozazdroszczenia, gdyż ich bogactwo będzie trwało przez całą wieczność. Jeśli pomyślimy o naszym życiu na ziemi, nawet jeśli trwa 70-80 lat, jeśli naprawdę wierzymy, że człowiek jest istotą nieśmiertelną i przed nami wieczność, miliony lat, które przemijają jak sekunda, to cóż w perspektywie oznacza 80 lat? Nic. W drugim liście Piotra czytamy, że u Pana 1000 lat jest jak jeden dzień, a jeden dzień jak 1000 lat. A więc w świetle wieczności nasze życie na ziemi jest bardzo krótkie. A więc mądry człowiek szuka wieczności w Bożym Królestwie. A tutaj czytamy, że ten, który będzie posiadał największe bogactwo w Królestwie Niebios, to ten, który jest ubogi w duchu. To jest wyrażenie, które nie jest dobrze rozumiane, ponieważ wielu ludzi nie zastanawia się nad tymi wyrażeniami Pisma. Po prostu je czytają i przechodzą dalej. Ale dobrze jest myśleć o tych rzeczach, szukając ilustracji. Zauważyłem, że gdy myślę w obrazach, to lepiej rozumiem Pismo. Tak jak Jezus wyjaśniał wiele doktryn, posługując się obrazami, jak sól czy światło, i posługując się przypowieściami. Gdy więc przyrównamy ubogich w duchu do ubogich w ciele, ponieważ człowiek jest duchem, duszą i ciałem i rozumiemy, na czym polega ubóstwo w ciele. Bezdomny czy żebrak jest biedny w ciele. Nie ma tego, co jest potrzebne, aby zaspokoić jego cielesne potrzeby. Biedny żebrak, który mieszka na ulicy, chodzi od domu do domu, żebrając, aby zaspokoić swoje potrzeby. Często otrzymują tylko tyle, by przetrwać jeden dzień i muszą wrócić do tego domu, aby znowu trochę otrzymać na kolejny dzień. Porównując to z ubogimi w duchu, mówimy o osobie, która jest świadoma swoich duchowych potrzeb każdego dnia, tak jak ten żebrak jest świadomy swoich fizycznych potrzeb każdego dnia i idzie do domu jakiegoś hojnego człowieka. I gdyby ten człowiek zapytał go, a co z tym, co ci dałem wczoraj, to odpowiedziałby, no to już wczoraj się skończyło. Pieniądze, które dałeś mi wczoraj, wystarczyły mi na wczorajsze potrzeby. I znowu jestem bez grosza i w wielkiej potrzebie. Ubogi w duchu przychodzi do Boga w taki sposób i mówi, Panie, jestem w wielkiej potrzebie i robi to każdego dnia, świadomy swojej duchowej potrzeby i prosi o pomoc, która zaspokoi jego duchową potrzebę, tak jak ten żebrak prosi o pomoc, która zaspokoi jego fizyczną potrzebę. W Księdze Przypowieści jest wiersz, który opisuje ten stan. Przypowieści 8:34. Ten rozdział jest rozdziałem o mądrości i Chrystus jest tutaj zilustrowany jako mądrość. Ja mądrość, jak czytamy w wierszu 12. I to przez mądrość świat został stworzony. I On tam już był, jak mówi wiersz 24. Zanim powstała ziemia i kiedy jeszcze nie było źródeł wody, kiedy przygotowywał niebiosa, już tam była mądrość. A więc mądrość jest tym, czego potrzebujemy. I w wierszu 34 czytamy, że błogosławiony jest człowiek, który mnie słucha, czuwając u moich wrót każdego dnia. Pomyślmy o tym żebraku. Czuwając u moich wrót, tak jak żebrak, oczekujący każdego dnia jakiegoś pieniężnego daru. Tak i my musimy przychodzić do Boga jak duchowi żebracy każdego dnia. Nie będziemy tak przychodzić, jeśli nie będziemy w potrzebie. Przecież przecież bogaci nie chodzą, by żebrać po domach. Wstydziliby się tego robić. Ale żebrak się nie wstydzi, bo jest w potrzebie. Nie ma pieniędzy na jedzenie ani na codzienne potrzeby. I jest tego świadomy. I tylko osoba świadoma swoich duchowych potrzeb każdego dnia będzie przychodzić do Boga każdego jednego dnia i mówić: Panie, jestem w wielkiej potrzebie. Proszę, daj mi mądrość na dzisiejszy dzień. I czytamy tutaj w wierszu 35: kto mnie znajduje, znajduje życie. Takie więc jest znaczenie bycia ubogim w duchu. Mieć ciągłą świadomość swojego duchowego ubóstwa. I ten, kto jest tego ciągle świadomy, będzie szukał mądrości u Boga. I taki człowiek wejdzie w posiadanie Królestwa Niebios, Królestwa Boga. Jeśli patrzymy na Królestwo Niebios jako bogactwo Bożego Królestwa i czytamy w liście do Efezjan w 1:3, że Bóg obdarzył nas wszelkim błogosławieństwem niebios w okręgach niebiańskich w Chrystusie. Efezjan 1:3. Każde jedno błogosławieństwo Ducha Świętego jest nasze w Chrystusie w okręgach niebiańskich, co oznacza, że tam muszą być skierowane nasze myśli, jeśli mamy wejść w posiadanie tych bogactw. To jest Królestwo Niebios, Królestwo Boga. Pomyślmy o ogromnej posiadłości, gdzie są tysiące pokojów. To kluczem do wszystkich drzwi w takim pałacu jest duchowe ubóstwo. Błogosławiony, który jest ubogi w duchu i może posiąść Królestwo Niebios. W każdym jednym pokoju są bogactwa i należą do niego, jeśli posiada ten klucz. A więc możesz być w posiadaniu tego klucza, jeśli jesteś świadomy swojej duchowej potrzeby. Bardzo często diabeł sprawia, że jesteśmy świadomi potrzeb innych ludzi. Pod koniec tego kazania na górze Jezus o tym mówi, o niewłaściwej postawie sądzenia innych. Jezus mówi: zostaw ich w spokoju, a osądź samego siebie. Nie przejmuj się źdźbłem w czyimś oku, ale popatrz na belkę w swoim własnym oku. Zobacz swoją własną potrzebę. Od tego Jezus zaczyna kazanie na górze i na tym je kończy. Bądź świadomy swojej własnej potrzeby. Nie wtrącaj się w cudze sprawy. Świadomy swojej własnej duchowej potrzeby, przyjdź do Boga i czekaj na Niego. I to każdego dnia. Nie chodzi o to, żeby mieć tę świadomość tylko na początku. Kiedy przychodzimy pierwszy raz do Chrystusa, a to wszyscy jesteśmy świadomi, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy beznadziejnie zgubieni. I wtedy jesteśmy świadomi, że potrzebujemy Chrystusa, by przebaczył nam grzechy. Ale wielu ludzi na tym się zatrzymuje. Nie uświadamiają sobie potrzeby wyzwolenia ze swojej skorumpowanej natury, tej upadłej natury, którą odziedziczyliśmy od Adama, w której wszystko jest przeciwne naturze Chrystusa. I jeśli to sobie uświadomimy, to nie będziemy zajmować się potrzebami innych, tak jak ten żebrak czy bezdomny przychodzi do naszego domu, prosząc o własne potrzeby. I w taki sam sposób my musimy przychodzić do Boga, mówiąc: Panie, ja jestem w wielkiej potrzebie, potrzebuję Ciebie. Tak jak mówię, jest to bardzo łatwo zobaczyć w dniu, gdy się rodzimy na nowo, ale 50 lat po tym, jak się na nowo narodzimy, nadal potrzebujemy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy w wielkiej potrzebie. Ja osobiście jestem bardzo wdzięczny, że Bóg otworzył moje oczy, że to widzę, bo jest to wielki sekret chrześcijańskiego życia. Być świadomy mojej wielkiej potrzeby, nawet dzisiaj, 52 lata po tym, jak się na nowo narodziłem, przyjść do Boga z pustymi dłońmi i powiedzieć: Panie, potrzebuję Ciebie. Obraz drzewa i gałęzi, którym Jezus się posłużył. Jezus mówi: ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Latorośl jest świadoma swojej potrzeby. Jeśli gałąź na drzewie mango produkuje owoc przez 50 lat, to jeśli chce wydać owoc w tym roku, dalej musi trwać w drzewie. Nie może powiedzieć, że skoro mam już 50 lat doświadczenia, to teraz mogę być odcięty od drzewa i sama rodzić owoce. To jest niemożliwe. Gałąź jest cały czas uboga w duchu i dlatego ciągle rodzi owoce. To dopiero kiedy człowiek zaczyna myśleć, że może polegać na własnym doświadczeniu, a nie na Chrystusie, to przestaje rodzić owoce. I dodam jeszcze jedną rzecz. Gałęzie, które mają najwięcej owocu, najniżej się pochylają. Wysoko podniesione gałęzie nie mają wiele owoców. Im więcej owocu mamy, tym bardziej pokorni się stajemy. Im mniej owocu mamy, tym bardziej zarozumiali jesteśmy. Błogosławieni ubodzy w duchu, bo do nich należy Królestwo Niebios. Przejdziemy teraz do kolejnej charakterystycznej cechy w wierszu 4. Błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni. Słowo pocieszeni oznacza wzmocnieni. To słowo zawiera w sobie ideę fortu, chronionego wojskowego obiektu, umocnionego. Błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ będą pocieszeni. Ludzie w świecie smucą się z różnych powodów. Wielu ludzi smuci się z powodu jakichś osobistych strat. Albo stracili pieniądze, albo jakąś ukochaną osobę, albo stracili reputację, albo stracili coś wartościowego na tej ziemi, własną godność, czy pozycję, czy pracę. Coś ważnego dla nich. Ale tutaj nie jest mowa o takim smutku. To nie jest smutek dlatego, że ktoś mnie zranił. Nie płaczę nad własnymi stratami. Jezus nigdy nie płakał nad własnymi smutkami, ale płakał nad innymi. Czytamy, że płakał nad Jerozolimą, płakał nad grobem Łazarza, ale nigdy nie płakał z powodu tego, jak ludzie Jego traktują. Kiedy nazywali Go diabłem albo opluwali Go, Jezus nigdy nie płakał nad sobą. Co więcej, gdy dźwigał swój krzyż i potykał się w drodze na Golgotę, w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale czytamy, w 27 wierszu czytamy, że było tam wielkie mnóstwo ludzi, którzy podążali za nim, gdy on dźwigał krzyż. I kobiety tam płakały i zawodziły głośno. Widzieli, jak był zbity i jak krew ściekała po jego plecach. Dźwigał ten ciężki krzyż i potykał się. Na jego głowie korona cierniowa. Ale wiecie, co Jezus zrobił, gdy zwrócił się do nich? Łukasza 23:28 powiedział: córki Jerozolimy, nie płaczcie nade mną. Ze mną wszystko w porządku. Tak, moje plecy są zorane, mam koronę cierniową, dźwigam ciężki krzyż i za chwilę będę zabity. Ale ze mną wszystko w porządku, bo jestem w centrum Bożej woli. Czy my możemy mieć taką postawę, gdy bardzo cierpimy? Nie płacz nade mną, ze mną wszystko w porządku. Ale jeśli chcecie płakać, to płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi. Spójrzcie na ich duchową kondycję. Ci wszyscy faryzeusze mają piękne szaty i pięknie wyglądają, ale popatrzcie na ich duchową kondycję. Co z nimi będzie, gdy Chrystus powróci i będą wołać do gór: przykryjcie nas. Łukasza 23:30. Widzimy więc tutaj postawę Jezusa. On nie płakał nad własnymi utrapieniami, ale jak mówi jedna pieśń, Jego krople krwi płynęły nad moimi smutkami. To jest obraz ucznia, który smuci się, dlatego że nie jest podobny do Chrystusa. Smuci się, gdy zgrzeszy. Smuci się, gdy się potknie. Nie smuci się z powodu tego, jak ludzie Go traktują. Uznaje to za swój los na tej ziemi. Być w pogardzie z powodu Chrystusa, ale smuci się, gdy obrazi Pana przez grzech, gdy go zawiedzie i gdy wzrasta w uczniostwie, smuci się również z powodu grzechów innych, gdy widzi, jak inni upadają, tak jak Jezus płakał nad Jerozolimą. A więc tutaj o takim smutku mówimy. Błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą umocnieni. Być może powodem tego, że niektórzy z nas nie są umocnieni, jest fakt, że nie smucimy się nad naszym grzechem, a na wyższym poziomie nie idziemy jeszcze dalej, by smucić się nad grzechami innych ludzi. Apostoł Paweł wszedł na ten wyższy poziom. Mówi do Koryntian w 2 liście i 12 rozdziale, w wierszu 21, mówi tam: Gdy przyjdę znowu do was, Bóg mnie poniży przed wami. Dlaczego Bóg miałby poniżyć Pawła? Prowadził przecież takie porządne życie, świadomy, że nie jest winny żadnego grzechu. Ale mówi, będę musiał opłakiwać wielu z was, którzy przedtem grzeszyli i nie pokutowali z nieczystości i nierządu i rozpusty. Wymienia niektóre rzeczy, które działy się w tym zborze. Jeszcze w wierszu 20 mówi o zazdrości, gniewie, kłótni, obmowach, szemraniach, wynoszenia się i zamieszaniach. Myśli o tych wszystkich grzechach wśród ludzi, którzy nazywają się Bożym ludem, a On jest ich duchowym ojcem. I płacze, tak jak ziemski ojciec płakałby nad synem, który jest bardzo chory. Albo duchowo myślący ojciec będzie martwił się o syna, który wpada w narkotyki, czy jakieś inne złe nałogi. Paweł był duchowym ojcem Koryntian i każdy prawdziwy duchowy pasterz powinien być ojcem dla swojego stada. I jedną z cech bycia prawdziwym ojcem jest fakt, że on nie tylko krytykuje stado, ale płacze nad nim, tak jak Paweł płakał nad Koryntianami. Tylko taki człowiek nadaje się do bycia duchowym przywódcą. Jest wiersz w Księdze Izajasza w 49 rozdziale. Jest to niezwykły rozdział o duchowym przywództwie. I w wierszu 10 czytamy, w środku tego wiersza, ten, który lituje się nad ludem, poprowadzi. Kto nadaje się na duchowego przywódcę? Ten, który lituje się nad ludźmi. A więc ten smutek odnosi się do smutku nad sobą samym z powodu naszych własnych grzechów, braku podobieństwa do Chrystusa i smutek nad innymi, co prowadzi do wzmocnienia, jeśli to czynimy. I również znajdziemy siłę, by wzmacniać innych, jeśli idziemy tą drogą. Po trzecie, w 5 wierszu czytamy, trzecia właściwa postawa, błogosławieni cisi, albo inaczej ci, którzy są pokorni i łagodni, ponieważ oni odziedziczą ziemię. I myślę, że chodzi tu o tych, którzy nie walczą o swoje prawa, którzy nie mszczą się, gdy są źle traktowani. Łagodni to tacy, którzy, tak jak Jezus, gdy odebrano Jemu Jego prawa i On nie walczył o swoje. On nie przeklinał tych, którzy Jego przeklinali. Nie modlił się o Boży sąd nad tymi, którzy Go krzyżowali. Ale tak jak powiedział do nas w Ewangelii Mateusza 11:29, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Jestem pokorny i łagodnego serca. Nie jest łatwo przetłumaczyć to słowo i dlatego mamy wiele różnych tłumaczeń. Ludzie mówią łagodni i na marginesie mojej Biblii mam pokorny, cichy i myślę, że obraz, który się wyłania, to osoba, która nie walczy o swoje prawa na ziemi, ponieważ dalej czytamy, że oni właśnie posiądą ziemię. Bóg daje ziemię tym, którzy o nią nie walczą. To jest Boża droga. To nie ci, którzy walczą o swoje prawa, którym Bóg daje największe swe błogosławieństwa, ale ci, którzy pozbywają się swoich praw, ponieważ Jezus poszedł na krzyż, jak czytamy w liście do Filipian w 2 rozdziale, ponieważ pozbył się swoich wszelkich praw, Jego pokora i łagodność była w tym widziana. Jak czytamy w liście do Filipian w 2 rozdziale i w 8 wierszu, uniżył samego siebie aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Został poniżony i wystawiony na hańbę. I dlatego, że był gotów tak się uniżyć do takiego poziomu, dlatego, czytamy w wierszu 9, Bóg wywyższył go i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Powód, dla którego Chrystus jest dzisiaj wywyższony po prawicy Boga Ojca, nie leży w tym, że On tam zawsze był od wieczności. Był tam zawsze jako Bóg, ale kiedy przyszedł na ziemię jako człowiek, to zdobył to prawo, by być wywyższonym po prawicy Ojca. Niezwykle ważne, byśmy to zrozumieli. Zdobył prawo być przywróconym do prawicy Ojca, ponieważ zademonstrował naturę Boga doskonale w swoim ziemskim życiu, jako człowiek poddany różnego rodzaju pokuszeniom i uniżył samego siebie aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Nie walczył o swoje prawa i dlatego pewnego dnia cała ziemia będzie mu dana, ale teraz otrzymał otrzymał imię, które jest ponad wszelkie inne imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano, na niebie, na ziemi i pod ziemią. To jeszcze się nie dzieje, ponieważ wielu ludzi dzisiaj gardzi imieniem Jezusa. Demony nie czczą tego imienia i ludzie też tego nie robią. Ale nadchodzi taki dzień, kiedy każde kolano się zegnie na imię Jezusa i wszelki język będzie wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem i cała ziemia będzie Mu dana i będzie do Niego należeć, ponieważ był pokorny. I wszyscy, którzy podążają za Nim na tej drodze pokory, Jezus mówi do nich: uczcie się ode mnie. Mateusza 11 rozdział, wiersz 29. Jedyna rzecz, której Jezus chciał, abyśmy się od Niego nauczyli, to Jego cichość i pokora. Mateusza 11, 29. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, łagodny i uniżony w sercu. Tu jest coś, czego mamy się uczyć od Jezusa. Nie każe nam uczyć się z jakiejś książki, ale mówi: patrzcie na mnie i zobaczcie, jak ja nie walczyłem o swoje prawa, ale wyzbyłem się moich praw i jestem cichy i pokornego serca. I obiecuję takim odpoczynek dla dusz. Tak wielu chrześcijan nie zna tego odpocznienia. Niektórzy nawet załamują się nerwowo. I powodem tego jest to, że brak im pokory. Wewnętrznie walczą o coś. Szukają własnych praw i dlatego nie znają odpoczynku. A więc uczmy się tych trzech wartości, o których mówiliśmy dzisiaj. Bądźmy ubodzy w duchu. Smućmy się z braku podobieństwa do Chrystusa. I bądźmy pokorni, nie walcząc o nasze prawa, ale chodźmy drogą pokory i zostawmy Bogu, by dał nam to, co uważa za słuszne. Pomódlmy się. Niebiański Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo, które prowadzi nas po ścieżkach życia. Pragniemy widzieć i podążać Twoją drogą przez wszystkie nasze dni. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. In Jesus' name, amen.